teraźniejszość jest czymś, co nas wiąże. Przyszłość tworzymy sobie w wyobraźni. Tylko przeszłość jest czystą rzeczywistością. Simone Weil.
Panowie posłowie, świat cieszy się demokracją i wolnością, a ja wciąż jestem na zesłaniu. Panie prezydencie Rzeczypospolitej, moja młodość, dorosłe życie i starość to cały czas droga do Polski. Pozwólcie mi wrócić.
Mieszkałem w Warszawie. Na Saskiej Kępie, to jest na Pradze. Dzielnica wtedy była ludzi bogatych. Ojciec mnie był bogatym człowiekiem. Tam na ulicy Saskiej numer 76 mieliśmy swoją willę. Właśnie w tym roku 39 zakończyłem czwartą klasę, znaczy miałem małą maturę. I ojciec chciał, żeby ja gdzieś we wrześniu wyjechałem do Londynu. Chciał, żeby ja postąpił do jakiegoś uniwersytetu w Anglii, no z tego nic nie wyszło. Siódmego września, bardzo rano, było wystąpienie prezydenta miasta Warszawy Starzyńskiego o tym, że wszyscy mężczyźni, którzy mają powołanie do wojska, także ludzi, którzy jeszcze nie byli mobilizowani, jeszcze nie mieli karty podboru, a także my, chłopcy, muszą udać się do Brześcia i tam będzie rekonstrukcja polskiej armii. Dom mnie nazywali Mietkiem. On mówił: Mietku, nie martw się. Anglia i Francja podpisali gwarancję niepodległości. Polski nasz jakieś dwa tygodnie wrócił z powrotem. Będzie zwycięstwo i wszystko. A matka w ogóle nie miała. Nie mogła by mówić na ani słowa. Tak przeżegnała mnie. Siostra rzuciła się na szyję. Także nic nie powiedziała i tak wyszedłem z tego domu. Gdzie myśmy spali w lasach, szliśmy tylko nocą. Bomby padały, ludzie plakali, dzieci plakali, mężczyźni nie wiedzieli także co robić. Kobiety rwały sobie włosy, to było coś strasznego. Do Bugu doszliśmy i Brześć był zajęty Niemcami. Pan porucznik powiedział: rozejść się. Ja skierowałem swoje kroki do Stanisławowa. Tam mieszkali dziadkowie ze strony i matki, i ojca. I tam ja się urodziłem. Przyszedłem do Stanisławowa 16 września. 17 września okazałem się za granicą. Z tego 9 czerwca 1940 roku mnie aresztowali jako Polaka uciekiniera. Nocą przyszli do mnie, powiedzieli: zbieraj się, pojedź do domu. No ja byłem na siódmym niebie. Dziadek z babcią płaczą, a ja się cieszył, że jadę do domu nareszcie. I normalnie jadę, pociągiem pojadę. I kiedy pociąg ruszył, pytamy się komendanta tego pociągu, dokąd jedziemy. Jak dokąd? Na zachód jedziemy. Do Przemyśla. No dobra. Dowiedzie nas do Przemyśla. Tam kilka godzin myśmy stali, a później pociąg powrócił na wschód. Myślimy, dlaczego tak? A tych Niemców było kilkanaście tysięcy. Tutaj ludzie się podzielili na dwa obozy. Jeden obóz mówił, że nas wiozą do Polski. Kłócili się z tymi, którzy mówili, nas wywożą już do Syberii. A we Lwowie, tam myśmy stali prawie cały dzień. Na dworcu to było coś jak koniec świata. Tyle było ludzi, tysięcy ludzi wywozili z całej zachodniej Ukrainy. Tych uciekinierów. Tych eszelonów było tam pełno na tym dworcu. Dworzec ogromny. Pozwalali wyjść, wodę nabrać. A dworzec był okrążony. Byli żołnierzy Czerwonej Armii. Nie byliśmy w jakichś takich ubraniach, że myśmy odróżnili od mieszkańców Lwowa. No kto chciał, mógł. Ja także uciekłem, przeszedłem do swojego wujka, brat rodzony mojego ojca, Adam Rek, kapitan Legionów, człowiek nagrodzony orderem Virtuti Militari. I mówię, tak i tak, uciekłem. On mówi, chłopczyk, moich kolegów już aresztowali. Nie możesz u mnie się zostać, dlatego że jeśli mnie aresztują, tak ciebie także aresztują. Wracać z powrotem do eszelonu, ili jeśli masz tu jakichś drugich kolegów, którzy mogą, znajomych, jako kogo mam, bo w Lwowie nikogo nie miałem, żadnych znajomych, nie miałem się do kogo skierować. I wróciłem do eszelonu. Patrzyliśmy, wiozą ludzi. Jest z Syberii, także jakieś całe eszelony się, dokąd ich wiedzieli. Po rosyjsku mówili, po ukraińsku mówili, po białorusku mówili. Na nas patrzyli jak na białe miedwiedzi, a my na nich wszystko takie oberwane, taki biedny, zmaltretowany, przestraszony. Znak krzyża robili. Niektóre kobiety otwierały te okna, jak się to można nazywać oknem. To bydlęcy wagon, takie dwa okienka są, znaczy żelazne. No to odważało się, wysyłało tam głową i krzyczała. Ratujcie, wywożą nas i tak dalej. No głośno krzyczał. Ludzie zatrzymywali się na tych dworcach kolejowych i patrzyli na nie. No, wszyscy się odwracali. Wszyscy byli w strachu. Cały lipiec jechaliśmy i pojechaliśmy do ostatniej stacji kolejowej, jaka tylko tam była. Tam na północ. Asino nazywa się. Drzewa i więcej nic. Powiedzieli ci NKWD-ści, budujcie swoje mieszkania i będziecie tutaj mieszkać, będziecie pracować jako drwale. A to było niebezpieczne. Padasz na plecy, że kiedy drzewo będzie padało, żeby nie zacypiło. Śniegowa ściana. Nie było dokąd uciec. Pada drzewo i równocześnie z nim krzyk. Ryk taki jak niedźwiedzie. I rozprawało po prostu człowieka od początku do końca. I tam ludzie nas zginęło. Dlatego, że nie wiedzieli jak się zachować. Nigdy siekierą w rękach nie trzymali. Ten 40 rok był naprawdę straszny. Z 22 zaczęła się wojna, czerwca, a już w końcu lipca przyszedł ten rozkaz o amnistii. I wtedy zaczęli zapisywać na ochotnika do Armii Polskiej. I myśmy wyjechali z tego Abkaszewo, wyjechaliśmy do tego Ldeta i tam cały obóz wyrósł nad brzegiem rzeki i tak tam się ognisko paliło i czekało się, póki przyjdzie ten statek, a statka nie ma i nie ma, nie ma i nie ma. A później powiedzieli, statek będzie, jeśli macie pieniądze, kupicie bilety i pojedziecie. Gdzie wziąć pieniądze? Skąd te pieniądze? Jakie pieniądze? I dużo się zostało tam, wie pani? Bałam się tam zostać. Strasznie się bałam. To był okropny okres, kiedy przyszła wolność i nie wolno było z niej skorzystać. No, mnie ratowała jedna rodzina Rosjanów. Oni mi nie dali ani adresu, ani nazwiska. Oni się bali. Oni po prostu pomogli jak chrześcijanie, jak ludzie. Dali mi pieniążki, że ja mógł kupić sobie bilet do Kazachstanu. Ja ile będę żyć, będę o nich się modlić, że ja mogę tam wyjechać. Zaczynały się mnie choroby. Znaczy, w Syberii jeszcze był, zaczął się szkorbut. Tam straciłem zęby. Można było tak wziąć, wyciągnąć ząb i wszystko. I całe ciało od pasa w dół było okryte takimi wrzodami. Jedne zagoiły się, drugie wylazły. Ja jeszcze dzisiaj ten ból czuję tutaj w łydkach. Kości bolały. Nie mogłem stać. Byłem strasznie głodny. I był cukrowy burak. No i myśmy myśleli, że tak nożykami poskrebiemy i to można będzie jeść. No i tak siedzieliśmy. Jednemu chłopakowi nic, a nas od dwóch zaczęły się takie straszne bóle, że tarzaliśmy po ziemi. Mieliśmy menażki w rękach, sami robiliśmy. Rozrzuciliśmy to w strony. Krzyczeliśmy strasznie. Ja się dzisiaj pamiętam, jak on krzyczał na pewno. Jeśli on żywy, pamiętam mój krzyk. Bałem się, że zgnił. To był samy straszny okres mego życia. I ten trzeci chłopak nas uratował. Pobiegł gdzieś, tam niedaleko była stacja. Powiedział tam dyżurnemu, przyjechała pogotowie ratunkowe i zawiedzie nas do szpitala, tylko wojennego. A, to było w Dżambule. Tam był Niemiec i on mnie uratował. Pierwszy raz leżałem na białym łóżku. Budziłem się i śmiałem się. Taki historyczny śmiech był u mnie. Ja mogę sobie pomyśleć, że tyle lat przeszło i ja znów leżę na prześcieradle, okryłem się normalnie, jem z talerza, z łyżką. Jestem człowiekiem, okazuje się. Przyjechałem jak człowiek do Samarkandu. Nas skierowali do kolchozu bardzo chytrze. U nas było 10 osób. No, ja byłem samym młodszym, był na to oczywiście. A to byli chłopcy tak 20, 23 lata, 25. Tylko na front iść. Przyjechał przedstawiciel NKWD. Mnie zawolali tam. Powiedzieli tak, wy mieszkacie w Związku Radzieckim, wam tu już jest dobrze, musicie podać podanie, że chcecie stać obywatelami radzieckimi. My jesteśmy obywatelami polskimi i nikt nie myśli o tym, żeby się tego obywatelstwa zrzekać. Nie chcemy tego. Absolutnie. Następnego dnia znów. I tak się ciągnęło 22 dnia. I zawsze kogoś brakowało. 3 albo 4 osoby brakowało. Nie wracali. Nasza grupka topniała. Myśmy zwariowali, co się stało. I w końcu przyszła do mnie kolejka, zaprosił do mnie do siebie. Ja, no co? Ja go nie chcę, nie chcę wrócić do domu. Ja 43 rok. Po co mnie tutaj być? No dobrze, pójdź trochę pomyśl. Wyprowadzili i do takiego lochu głębokiego. Po drabinie zszedłem tam w niz, później drabinę wyciągnęli z powrotem, loch z góry zamknęli, do niego dostać nie mogłem, było bardzo wysoko, w nizu było mokro, ani siąść, taka była jakby taka studnia, wie pani. I tam mnie przytrzymali kilka dni. I z początku nie zwracano uwagi. Tam w jednym miejscu woda przeciekała. Ten kroplę pamiętam do dzisiaj. Klop, klop, I w końcu to wyszło do takiego, jak ktoś by mnie po głowie bił młotkiem. Postawiałem głowę, no po głowie zaczęło boleć, dlatego że trzeba było zmienić pozycję głowy. Postawiałem, że trochę zmoczyć język. Czasem zlegał się głos, no co, namyślałeś się? Nic nie odpowiadało. Odkrywał on luch, patrzył na mnie, zamykał, żywy, żywy. Znaczy, za chwilę znów, no, pomyśl, to ci pomoże. I nie wytrzymałem. Nie wytrzymałem. A później nas z kolchozu wyrzucili. Jesteście obywatelami radzieckimi, idziecie, szukajcie pracy do rejonu, niech was kierują do pracy. I nas kierowali do pracy na jezioro Balchasz. No taki zakład związany z przemysłem ryb. Polak jeden szedł ze mną i jeden Niemiec. Przenocowaliśmy u Kazacha jednego. Taki porządny człowiek był, nakarmił nas dobrze, położył spać. Dał nam taki specjalny worek kazachski na jedzenie. Tam była pszenica smażona. Na ząb może wziąć i tak jak orzeszki jeść. Oprócz tego z tej pszenicy zrobiona mąka. Znaczy ją można zmieszać albo z mlekiem, albo z siadłem mlekiem, albo z wodą, jak kaszą zjeść. I oprócz tego był taki dzbanuszek, 3-litrowy, a taka dynia, i tam może trzymać wodę. Ona ma taką formę jak grusza. I to jest jak termos. Woda w nią, jakiej temperatury będzie tam zalana, taką temperaturę w ciągu dnia będzie trzymać. Przeciąga się sznureczek i jest to wiadro. Wyszedł z nami i powiedział, o tak będziecie iść. Słońce musi u was być wciąż z prawej strony. Mapy nie ma. Wtedy się uratujecie. Dlatego, że będziecie iść przez straszne piaski. Będzie strasznie gorąco, będzie straszny upał. Prawie nie rozmawiajcie, nie traćcie siły na rozmowę. Dał mi nam takie nakrycie dla głowy specjalnych, kazachskie. I co jeszcze powiedział? Że wodę musicie nieść jak złoto. To jest sam wielki skarb dla was. Nie będzie wody, zginieć. Znaczy wodę musicie wziąć do ust, potrzymać w ustach i wypluć. Wypluć. Przetkniecie jeden łyk wody, będziecie chciał wam jeszcze więcej pić. Wam tej wody nie wystarczy. Dają to, co was uratować od śmierci. Droga będzie ciężka, okropna. Musicie za jedną godzinę stać mężczyznami. Mężczyznami takimi już 100-procentowymi, zahartowanymi, silnymi. No i myśmy tak szli. Jeden z nas był samy młodszy. Miał chłopak 14 lat. I ciągle się oglądaliśmy za nim. I szedł z wiadrem tym. Jak doliczył do 500, miał oddać wiadro drugiemu. I chłopak nie wytrzymał. Przysiadł i napił się wody. Resztę wody wylał. Myśmy stali bez wody. I on siedząc. I daliśmy mu po mordzie. On się przestraszył, wszedł z tej pory między nami. To ja szedłem pierwszy, to ten Niemiec szedł pierwszy. Obrazy wynikały, zdawało się nam, że to studnia, że to woda, że rzeka Wisła, a temu zdawało się jakaś druga tam rzeka. Wciąż nam coś się zdawało, że od idzie woda. I język tak rozpuchł, że nie pomieszczał się w gębie. Było coś okropnego, nigdy takiego życia nie przeżyłem. I kiedy widzieliśmy te góry, naprawdę to nie Fata Morgana, a to żywe góry, gołe góry, żółte góry. Poszliśmy już takim szybkim krokiem, już we trójkę razem, tego chłopaka pod ręce i naprzód. I dobiegliśmy i pierwsze cośmy widzieli, skały i wśród skał źródło wody. Histeryka nas napadła, opadliśmy na kolana. Ja pierwsze, co zrobiłem, przeżegnałem się. Ten Niemiec już nie żegnał się nic, ten chłopak Polak także nie. I oni stali biec do tej skały i nachylili się. Pili, głową zanurzali. Napiliśmy się, najedli się i to było nasze pierwsze zwycięstwo nad sobą, nad przyrodą, No dzięki Bogu na pewno, który nad nami czuwał. Przyszliśmy do tego Burlobaitalu. Był taki ogromny dom. Dom kultury, który był zamieniony w wielką spalnię. Grupa Niemców tam była. W jednym końcu byliśmy my, Polacy, Ukraińczycy. I tutaj jeszcze jeden kąt, tam był jakiś taki Rosjanie, Ukraińcy, różnych narodowości ludzi. I nawet z rodzinami, i z dziećmi. Już zdążyły się dzieci tam urodzić. To była ich terytoria, to ich terytoria, to ich terytoria. I nie wolno było tego terytorium przekroczyć. Te dwa kąta miały ten piec, do nich należał, a te dwa kąta należał do nich ten piec. Nie kłócili się. No i można powiedzieć, że nie pomagali jeden drugiemu. Ja sobie nie przedstawiałem, jak to można żyć jak bydło. Praca, jedzenie i więcej nic. Znał trochę niemiecki, jeszcze z gimnazjum. No i tam w tym kolchozie była nauczycielka języka niemieckiego. I kiedy ona się dowiedziała, że ja uczyłem język niemiecki, a ty możesz mi w tym pomóc. Mam zeszyty uczniów i trzeba ich sprawdzać, podkreślić czerwonym atramentem pomyłki. Ty to zrób, a ja już sama będę stopnie stawić. I to ja miałem dwurazowe wyżywienie. Obiad i kolację. To wystarczyło mnie, żeby przeżyć. Był marzec 1944 roku. Już było ciepło i przyjechała ta komisja wojskowa, zebrała wszystkich Polaków, zapytała nas bardzo grzecznie, czy chcemy pójść do Armii Polskiej. Imię Tadeusza Kościuszki. No i zapisaliśmy się na ochotników wszyscy pięciu. I przywieźli nas do miasta Czu, które leży nad rzeką Czu. Tam niedaleko jest chińska granica. Ustawili nas wszystkich 1500 osób i przyszedł taki major i lejtenant, porucznik, Rosjanin. No i pyta, kto zna język rosyjski. I wyszedłem tylko jeden. Trochę mnie to ratowało, dlatego że poszedł do sztabu i musiałem zestawić dokumenty na wszystkich tych 1500 osób. Przyjechaliśmy do Akciubińska. To jest wschodni Kazachstan. Tam ogromny zakład metalurgiczny NKWD, gdzie pracowało około 10 tysięcy osób. Z nich około 7 tysięcy było więźniów politycznych i kobiet, i mężczyzn. Nas 1500 i kilkaset osób było tych żołnierzy systemu NKWD. I nas tam wyładowali z tego pociągu, powiedzieli, przyjechali. A mówimy, jak to przyjechali? My mieliśmy pójść do armii, do frontu. Będziecie tutaj w armii pracy. Myśmy odlewali prosto takie balwanki, jak to się nazywa w Polsce, o takie jak ta butelka, żeliwa. A później to się odprawiało do drugiego zakładu, a tam się już z tego robiło kulę dla tanku, który strzelał ze swojej armaty. Tam i Żydzi, i Ukraińcy, i Austrijcy pracowali. Latysz ten kierownik wydziału był, Kazach, dwóch Kazachów było. I pojawił się jeszcze Polak. Dowiedziałem, że jest Związek Patriotów Polskich, który zależał od tego, który w Moskwie, którym kierowała Wanda Wasilewska. Płaciło się jakieś tam kładki i coś tam utrzymywało się, jakieś tam podarunki mu dawali. Zaczęli robić spiski naszych. No i później się na Nowy Rok to się zbierali, na Wielkanoc zbieraliśmy się tam razem. To był koniec stycznia 1945 roku. Wojna jeszcze była. Później pojawili się jakieś księgowi Polacy. I przyszedł Dzień Zwycięstwa, 9 maja. No, było ogromne święto naturalnie, dla nas Polaków także. To znaczy koniec wojny, możliwość powrotu do ojczyzny. Byliśmy dumni i czekaliśmy, co będzie dalej. Co będzie dalej z nami. Przychodzi 1946 rok i przychodzi to ukaz o tym, rejestracja wszystkich tych, którzy chcą wyjechać z powrotem do kraju. No to oczywiście ja też się zapisałem. Spoczątku płakałem, szlochałem. No tak, ludzie mnie nie mogli uspokoić. Koledzy, z którym mieszkałem w hotelu takim robotniczym, nas było 6 osób, chłopaków, nie mogli mnie uspokoić. Pierwszy raz w życiu wypiłem szklankę wódki. Taki ból był, takie wszystko rozrywało mnie, serce całe. No to było coś okropnego. To była taka katastrofa dla mnie. No nie wiedziałem, jak ja to przeżyję. Tyle lat przeszło, Boże mój, i ja nie mam prawa powrotu. Znów nie mam prawa powrotu. Wciąż ziemia ucieka spod nóg u mnie. Bluźniłem przeciw Bogu. To pamiętam dobrze. Mówię, dlaczego Boże, za co, za jakie grzechy tak Ty mnie karzysz? Czy mało ja przeżyłem? I zawsze wierzyłem w Ciebie, nie głośno, cicho, nie wolno było o tym mówić. No zawsze do Ciebie się, Boże, modliłem. To ja pamiętam jak wczoraj. Tu przyszedłem na dworzec, odprowadzałem swoich znajomych, kolegów, a ja zostałem. Rozmawiać nie z kim było. Bałem się wciąż całe życie, bałem się, że zapomnę język polski. To było dla mnie same straszne, że nie daj Bóg, ja zapomnę język ojczysty. Dochodziło do tego, że czytałem jakąś książkę polską, później siadałem i pisałem od ręki, co pamiętałem, treść tego, co przeczytałem. Zacząłem systematycznie pisać do Polski, do Czerwonego Krzyża, do różnych gazet polskich. Były takie biura adresowe. Myślałem, że może rodzice jednak są na terytorium Związku Radzieckiego, może być uciekli z Warszawy. Nic nie wiedziałem faktycznie. Napisałem do Stanisławowa, tam nikogo, ani dziadków nie znalazłem, ani wujka nie znalazłem, nikogo nie znalazłem, ani w Lwowie, ani w Stanisławowie, nigdzie, ani śladu po swoich krewnych. Zewsząd przychodziło, adresata nie ma, nie wiadomo gdzie.
Panowie posłowie, świat cieszy się demokracją i wolnością, a ja wciąż jestem na zesłaniu. Panie Prezydencie Rzeczypospolitej, moja młodość, dorosłe życie i starość to cały czas droga do Polski. Pozwólcie mi wrócić.
No chcę umrzeć na ziemi polskiej.